Między wschodem a zachodem. Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, witam serdecznie. Kolejna lipcowa już odsłona programu Między Wschodem a Zachodem, czy też Między Zachodem a Wschodem. Miesiąc minął jak z bicza strzelił, wiele działo się w kwestiach międzynarodowych w czerwcu. To był bardzo gorący politycznie czerwiec w polityce międzynarodowej i dziś najważniejsze wydarzenia tego czerwca, który już za nami, będą dla Państwa komentować Krzysztof Chmielnik, publicysta portalu zachod24.pl. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panów.
I drugi publicysta tegoż portalu zachod24.pl, Adam Ruszczyński. Dzień dobry, Panie Adamie.
Dzień dobry i witam też słuchaczy Radia Zachód.
Tyle się działo, że wprost nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od sprawy najbardziej gorącej, a ta sprawa gorąca to stosunki polsko-izraelskie, które najwyraźniej zostały nadszarpnięte przez fakt, że polski Sejm postanowił wykonać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku i dokonać nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, aby ukrócić pewne nadużycia, które miały miejsce przy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński mówił, że ostatnie wpisy izraelskich polityków i tamtejszej dyplomacji w mediach społecznościowych są bardzo ostre i atakujące w stosunku do Polski. W jego ocenie to ucieczka izraelskich władz od rzeczowej dyskusji opartej na faktach. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy ze wszystkimi, także naszymi partnerami, oczywiście kierując się szacunkiem i poszanowaniem prawa suwerennego państwa do stanowienia prawa u siebie, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci także, żeby to wyjaśniać. Natomiast jeśli pojawiają się wypowiedzi, które przypisują nam niemoralne intencje nam, czyli Polsce, albo próby zakłamywania pamięci o Holokauście, to świadczą one o tym, że druga strona niespecjalnie chce prowadzić tę rozmowę w sposób merytoryczny. Czego panowie tak naprawdę zabrakło w komunikacji polsko-izraelskiej, w przygotowaniu gruntu dyplomatycznego być może pod te zmiany, co należało zrobić? I skąd taki znowu nawalny, frontalny atak z różnych stron na Polskę? Adam Ruszczyński.
Zabrakło w komunikacji przede wszystkim polsko-izraelskiej, ale ja widzę więcej oporu przed takim wzajemnym komunikowaniem się po stronie izraelskiej jednak. My mamy w Izraelu bardzo zdolnego dyplomatę Marka Magierowskiego, który jest szanowanym bardzo ambasadorem wśród całego korpusu dyplomatycznego w Izraelu. Jest to człowiek, który zna 6 języków, niebywale skromny, spokojny, stonowany. Natomiast z drugiej strony mamy Jaira Lapida, ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Naftali Beneta. No jest to niebywale egzotyczna koalicja i nie wiadomo, jak ten rząd długo się utrzyma i jak długo Jair Lapid będzie ministrem spraw zagranicznych. Niemniej jednak do tych powiedziałbym kwestii wzajemnej komunikacji, bo pragnę też podkreślić, że Izrael długo nie wysyłał do Polski ambasadora. No to się wiązało z tymi wojnami politycznymi w Izraelu. No ale można przyjąć, że szefowa tej placówki jednak realizuje politykę rządu Izraela, przede wszystkim nowego ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida, który jest tutaj, powiedziałbym, bardziej antypolski w swoich wypowiedziach niż premier Naftali Bennett. No ale to wynika z uwarunkowań tej koalicji. Jeśli będzie więcej czasu, to być może i o tej koalicji porozmawiamy, bo jest to coś, co jeszcze w historii Izraela się nie zdarzyło. Druga sprawa. Żydzi w tej sprawie nie mówią jednym głosem, bo co innego mówi Jair Lapid, a co innego mówi Gideon Taylor. To jest dyrektor wykonawczy Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. I on zwraca uwagę na to, że w przeciwieństwie do Jaira Lapida, że tu nie chodzi o spór o mienie Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu, tylko Gideon Taylor mówi, że chodzi o mienie, które zostało znacjonalizowane dekretem Bieruta. A więc to jest zupełnie inna narracja. I że obywatele pochodzenia żydowskiego tym dekretem Bieruta zostali pozbawieni majątków. A więc widać, jaka jest różnica w narracjach między Lapidem a Taylorem i środowiskami żydowskimi. Do tego się przyłączył lewicowy izraelski Haaretz, który zadał takie pytanie, pisząc, że przeciętny Polak, pisze Haaretz, zadaje sobie pytanie, dlaczego z moich podatków ma pochodzić odszkodowanie za zbrodnie popełniane przez Niemcy dziesiątki lat przed moimi narodzinami, za zbrodnie, których ofiarami byli także Polacy niebędący Żydami. Więc w samym Izraelu sprawa ta ma dwie płaszczyzny. Z jednej strony organizacje żydowskie działające również poza Izraelem zwracają uwagę na skutki dekretu Bieruta, czyli no, komunistycznego rządu. Natomiast część środowisk żydowskich łączy tą sprawę z Holokaustem, pewnie też ze względu na nośność w prasie światowej, bo dekret Bieruta jako taki znany nie jest. Co do faktów, to od 1989 roku, Haaretz na to też zwraca uwagę, Polska wypłaciła 2 miliardy 300 milionów dolarów odszkodowań za mienie zrabowane podczas rządów hitlerowców i komunistów. A zatem należy wreszcie sprowadzić sprawę na grunt rzeczowy. No ja jednak odnoszę wrażenie, że dopóki Jair Lapid będzie szefem dyplomacji Izraela, to przeniesienie tej sprawy na grunt rzeczowy będzie bardzo trudne. Polska wykonuje to, do czego zobowiązał polski rząd Trybunał Konstytucyjny. I ponieważ nie udało się od 1990 roku załatwić ustawowo spraw reprywatyzacji, to między innymi także wskutek sprzeciwu prezydenta Kwaśniewskiego, na co zwracam uwagę, to tym razem sprawę postanowiono załatwić nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. I trzeba dużo cierpliwości, żeby wyjaśniać partnerom po stronie izraelskiej i międzynarodowym organizacjom żydowskim, które wydają się też no, nie do końca rozumieć sprawę, to wszystko cierpliwie. Powoli do Izraela dociera to, świadczy o tym opinia tej lewicowej gazety Haaretz, która jest niezwykle popularna w Izraelu, że tu nie chodzi o polski antysemityzm, tylko o to, że trzeba wreszcie uregulować tą sprawę, żeby zapobiec takim przypadkom dzikiej reprywatyzacji. Haaretz pisze też o śmierci Jolanty Brzeskiej i o tych wszystkich przekrętach, do których dochodziło wskutek nieuregulowania tej sprawy.
Wspomniał pan o tym, panie Adamie, że ta narracja strony izraelskiej jest powielana. Od chociażby oświadczenie szefa Departamentu Stanu USA no jakoś zupełnie tę narrację powiela. Może nie chodzi o to, żeby cokolwiek w tej sprawie jednak rozumieć, tylko żeby głosić swoją narrację, tak obok zupełnie faktów i obok tego, co się w Polsce dzieje. Panie Krzysztofie, czy pan jakieś światełko w tunelu tutaj widzi dla naprawienia tej sprawy, czy naprawienia napiętych polsko-izraelskich relacji?
No, światełko w tunelu zawsze można dostrzec, natomiast ostatnie pana zdanie jest zdaniem kluczowym. Chodzi o narrację i w gruncie rzeczy my kompletnie nie rozumiemy, że część środowisk żydowskich to jest kompletnie i obca nam cywilizacja, której my nie rozumiemy, ponieważ w tej cywilizacji, ja tutaj mówię jakby w sensie szerszym, a nie mówię o Żydach czy o Izraelu, tylko mówię, że w cywilizacji żydowskiej istnieje zasada tak zwanej Hagady, czyli opowieści, mitu, legendy i ona nie ma nic wspólnego z prawdą, ona jest rodzajem propagandy, generalnie jest to propaganda prosjonistyczna i mająca świadczyć na rzecz jakiejś tam idei, bądź sionistycznej, bądź żydowskiej i tak dalej. My nie możemy zapominać, a my o tym zapomnieliśmy, że państwo Izrael powstało między innymi dzięki takim organizacjom bojowym jak Betar, Irgun, Hagana i one wszystkie były szkolone. Bojownicy tych organizacji byli wszyscy szkoleni w Polsce przedwojennej. Trzeba pamiętać, że jeden z przywódców Irgunu, Menachem Begin, wywędrował z Rosji wraz z armią Andersa i armia Andersa zasiliła te trzy bojówki w Izraelu i ja mam takie przekonanie, że cała operacja z wyjściem armii Andersa do Palestyny była jednym z elementów budowania tam państwa Izrael. I Izraelczycy bardzo szybko zapomnieli, jak bardzo Polakom powinni być wdzięczni za tą wielką pomoc. Jak wspominają niektórzy działalność żydowskich patriotów w czasie II Rzeczpospolitej, to zwracają uwagę także i amerykańscy publicyści na to, jak oni byli patriotycznie nastawieni i jak bardzo zaczytywali się w Sienkiewiczach, jak w Słowackim i jak bardzo im się podobał polski typ patriotyzmu, jak oni z tego patriotyzmu bardzo wiele czerpali. Natomiast po wojnie zrodził się pewnego rodzaju nawyk i obawa przed państwem Izrael. Wszyscy staliśmy się ulegli. Polska przez wiele lat była nadzwyczaj uległa wobec propagandy żydowskiej, wobec państwa Izrael. Czuliśmy jakąś wewnętrzną słabość i właściwie czego najlepszym dowodem jest działalność Muzeum POLIN, działalność antypolskich tak zwanych pisarzy czy naukowców, typu pan Grabowski, czy typu pan ten drugi, nie chcę nazwiska, Gross, którzy żyją z polskich podatków, są finansowani przez polskie instytucje naukowe i właściwie tak bardzo Polsce w świecie szkodzą. Bardzo wiele wody musi upłynąć, ale myślę, że podstawą uregulowania stosunków z Izraelem jest to, abyśmy my byli wierni swojej własnej narracji i nie dali się wkręcić w jakieś, że tak powiem, poczucie winy, czy jakąś taki koncept, który niejako pan zasugerował w pierwszym zdaniu, czy zabrakło komunikacji z rządem izraelskim w trakcie tworzenia tego prawa. No to jest, że tak powiem, haniebna koncepcja, żebyśmy my konsultowali tworzenie polskiego prawa z jakimkolwiek rządem zagranicznym. To jest po prostu nie do pomyślenia. Musimy z tego myślenia zrezygnować. Musimy tak jak Żydzi twardo stać przy swoim narodowym interesie.
No, była to swego rodzaju prowokacja z mojej strony. Cieszę się, że została wychwycona przez pana czujne ucho, panie Krzysztofie.
Tak się domyślam.
Będziemy przyglądać się oczywiście tym relacjom polsko-izraelskim i losom nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, do czego przypomnę, zobowiązał polski parlament Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, jeszcze kierowany trybunał przez sędziego Rzeplińskiego. Za chwilkę druga część audycji, w której porozmawiamy o Trójmorzu, o tej koncepcji, która nabiera powoli takich realnych, także w wymiarze ekonomicznym, barw.
Między Wschodem a Zachodem. Audycja dla ciekawych świata. Gość specjalny.